Nora Jones pięknie zagrała. Audycję realizuje Marcin Kosiński, przed mikrofonem Małgorzata Nabel-Dybaś. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Przez 3 dni, od 16 do 18 sierpnia, trwało w katowickim spotku 45-lecie anonimowych alkoholików w Polsce. 45 lat temu powstała pierwsza grupa regularnie spotykających się trzeźwych alkoholików. Przy okazji tego jubileuszu, na którym byłam obecna, zapytałam, jak dziś postrzega się wspólnotę AA i w dzisiejszym radiowieczorze relacja z tej konferencji. A w studiu ze mną gość, psycholog, pani Renata Teodorczyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Renato, pani jest związana ze środowiskiem osób uzależnionych jako psycholog już od bardzo wielu lat. Bo właściwie nie powinna też dziwić pani obecność na jubileuszu 45-lecia AA.
Rzeczywiście, jakbym miała powiedzieć od ilu lat, to chyba bym zaczęła od czasów studiów i od czasu praktyki w poradni odwykowej właśnie w Poznaniu.
Czyli pani nie przyszła do pracy z uprzedzeniami?
Nie. I przyszłam już też po Poznaniu z takim myśleniem o tym, że żeby trzeźwieć, to warto, żeby alkoholicy wędrowali dwiema drogami. Czyli drogą terapii, profesjonalnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i drogą, który wytycza wspólnota anonimowych alkoholików. To były czasy Poznania, tego, w którym pierwsze grupy AA-owskie powstały. Potem, kiedy przyszłam do Zielonej Góry, nie w głowie mi była praca z osobami uzależnionymi, jeśli to z dziećmi, które doświadczały sytuacji takich, że rodzice byli alkoholikami. I właściwie taka moja większa współpraca z i z alkoholikami, i pijącymi, i trzeźwiejącymi, związana była z moją pracą jako pełnomocniczki prezydenta miasta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.
No właśnie, 17 lat trwała pani praca jako pełnomocnika. Czy na przestrzeni tych lat widziała pani zmiany w świadomości ludzi na temat choroby alkoholowej? Bo do dzisiaj nie każdy wie, że alkoholizm jest chorobą, a alkoholika się utożsamia. No, po prostu z pijakiem, brzydko mówiąc.
Tak, widziałam. Widziałam, że w naszej świadomości społecznej coraz częściej pojawiały się informacje i one przestawały budzić zdziwienie albo oburzenie, że alkoholizm jest chorobą i że to nie jest tak, że jakby ktoś chciał, to by przestał i że to jest kwestia silnej woli. Jak coraz częściej w naszej przestrzeni pojawiały się informacje, że alkoholizm jest chorobą demokratyczną i że to nie jest tak, że dotyczy tylko osób, które stoją pod budką z piwem albo innym sklepem monopolowym, ale że dotyczy także ludzi różnych zawodów, w różnym wieku, dotyczy mężczyzn i kobiet.
No właśnie, powiedziała pani o tej demokracji w chorobie alkoholowej. Ja myślę, że czasami może jest tak, że nie rozumiemy do końca, co znaczy ta demokracja i to, że dotyczy to każdego. Bo przecież jeżeli ktoś zaczyna, to wcale nie widzi siebie w takiej roli no kogoś zupełnie, kto stoczył się na samo dno.
To prawda, ja mam wielu przyjaciół alkoholików, trzeźwiejących alkoholików czy alkoholiczki, albo osób, z którymi jestem blisko zaznajomiona. I z naszych rozmów nigdy nie wynikało, by ktoś, kto zaczynał pić alkohol, zaczynał pić z intencją zostania alkoholikiem czy alkoholiczką. Wręcz przeciwnie, działały takie mechanizmy, jakie działają jakby dla każdego z nas, które mówiły, że nie, no przecież mnie to nie dotyczy. Ja nie piję po to i dlaczego miałoby to mnie dotyczyć w konsekwencji, że kiedyś tam za ileś lat będzie można powiedzieć, że jestem alkoholikiem czy alkoholiczką, jakby kompletnie nie widząc tego, że ta choroba najczęściej nie spada tak od jak grom z jasnego nieba, że jak każda choroba, ona ma swój proces i swoją dynamikę rozwoju, że to jest coś, co się dzieje, a nie coś takiego że jednorazowym zdarzeniem jest.
W czasie spotkania jubileuszu spotkam dyrektora zarządu Fundacji Służby Krajowej AA w Polsce, pana Pawła Krysztowiaka, który uważa, że wspólnota przeżywa progres. Obecnie jest 2800 grup w kraju. Do spotka przybyło około 6000 osób. Tak. Zapytałam pana Pawła, czy są miejsca, w których wspólnota z jakiegoś powodu nie rozwija się?
Oczywiście, że są i wcale nie trzeba ich daleko szukać. One są bardzo często w tych miejscach, w których z jednej strony jest zachwyt wspólnotą i podziw i za chwilę obok jest dokładnie przeciwna reakcja. W środowiskach, z którymi współpracujemy, dość powiedzieć w kościele, bardzo mocno współpracujemy z tym. Część ludzi bardzo nas popiera, a druga część wręcz przeciwnie. Tu pani wspomniała o wsi, to jest też problem pewnego rodzaju. A się świetnie rozwija w miastach. No dzisiaj też mamy taką sytuację, że ze wsi ucieka dużo ludzi do miast. Ja mieszkam w Warszawie, więc widzę, co się dzieje. Natomiast to też pokazuje, że tam jest coraz mniej osób, a najbardziej to oni muszą szukać gdzieś dalej, niż AA pójdzie do nich. To chyba dla nas jest tak naprawdę praca jakaś i mamy pomysł. My jako AA też powinniśmy szukać rozwiązań, być może, nie wiem, elektronicznych. Są takie meetingi na przykład dla marynarzy, w wersji elektronicznej. Oni się łączą na pewnej platformie i uczestniczą wszyscy w meetingu elektronicznym. Jak on jest na morzu, to on nie ma meetingu i być może to jest też jakaś przyszłość, kiedy ci ludzie będą mogli być we wspólnocie, bo nie mają innych możliwości, a chcą być w tej wspólnocie. To oczywiście spotykamy się z ostracyzmem, z wyśmiewaniem, z poddawaniem wątpliwość, ponieważ niestety alkoholik nadal w Polsce to jest bardziej degenerat niż przebudzony duchowo w rezultacie kroków wartościowy człowiek.
No właśnie, co zrobić, żeby anonimowy alkoholik, co zrobić, żeby kojarzył się z chorobą, z trzeźwieniem, z terapią, a nie z pijanym człowiekiem?
No i tu jest państwa rola. Państwa nie alkoholików. Bardzo często spotykam się, dlaczego panie dyrektorze, wy się nie otwieracie? No my mamy swoje zasady i nam ich jest nie wolno łamać. Grupa, która najpierw tworzy zasady, a później je łamie, zawsze źle kończy. A one są naszym dziedzictwem i my się nie możemy reklamować. My możemy przyciągać i my chcemy, żeby ludzie dali nam możliwość przyciągać innych. Natomiast z otwartą przyłbicą o tym, żeby mówić, że A jest dobre, to państwo jesteście od tego. Psycholog, terapeuta, nie wiem, policjant w swoim mieście, który popatrzy na alkoholika, powie, nie ty menelu, tylko powie, człowieku, tam jest meeting, idź. To jakby zmienia obraz AA. My sami nie damy rady, ponieważ my nie możemy używać narzędzi powszechnie używanych. Natomiast państwo możecie.
To nie chodzi o popularność, tylko o niesienie pomocy.
Tak, dokładnie tak. To znaczy, my byśmy chcieli osiągnąć stan, który jest w Stanach Zjednoczonych. Tam dziecko wie, jak ktoś jest pijany, to tam dziecko powie, idź do AA. I nam to w zupełności wystarcza, więcej nie chcemy. Czyli o odwrócenie pojęć. A na to potrzeba, jak to nam mówią lekarze, na przykład spachowcy mówią, jak przestajemy pić, to oni mówią, dlaczego jesteś taki niecierpliwy? No już nie piję. Ile lat piłeś? 20. A w ciągu roku chcesz wyzdrowieć? Podobnie jest i tutaj, jak przez całe życie, czy przez tyle lat alkoholik to jest menel, degenerat, nic nie warty, obciążenie. Jak ja słyszę w radio, czy w telewizji, pamiętam, nie zapomnę tego. Jak dziennikarz mówi, że niesie się pomoc alkoholikom pijanym, a trzeźwi, normalni ludzie siedzą i muszą czekać w kolejce. To znaczy, że alkoholik to jest co? To nienormalny człowiek. I dopiero jak nie widzą, to później mówią, nie wierzę, że pan jest alkoholikiem. Ja mówię, jasne, bo ja jestem w garniturze. Ale ja nie byłem w garniturze. Ja 20 lat temu byłem w zupełnie innym miejscu. I to pokazuje też, że ta praca musi być bardzo powolna, ale systematyczna. My to robimy. No, idziemy w dobrym kierunku. Ile nam to czasu zajmie? Zależy od wielu okoliczności. Lobby alkoholowe jest bardzo silne. Ja biorę udział w spotkaniach zespołu do spraw uzależnień w parlamencie. To, co się wyrabia w tej przestrzeni, jest zatrważające i ludzie na to pozwalają. W Warszawie sklep z alkoholem jest co 200 metrów. Obok mojego domu są 4. AA zresztą tylko może otworzyć ręce i mówić: przyjdźcie do nas, jak macie problem.
22 minuty po godzinie 20, Radio Wieczór w Radiu Zachód, a w studio pani Renata Teodorczyk, psycholog. Pani Renato, chciałam zapytać o jeden z wątków, który poruszył pan Paweł Krzysztofiak, dyrektor Fundacji Służby Krajowej. Mianowicie chodzi mi o zasadę anonimowości. Dlaczego anonimowi alkoholicy? Dlaczego tak ważne jest dla nich, żeby zachować anonimowość?
Kiedy poznawałam wspólnotę anonimowych alkoholików, jej zasady, kroki, tradycje, to rzeczywiście duża mądrość była wśród ojców założycieli tej wspólnoty i tych, którzy ją rozwijali i z miłością dbali o nią. Duża mądrość w tym, w jaki sposób ona powinna funkcjonować. Anonimowość, myślę, że każdy z nas czuje, że lubiłby i dobrze by się czuł i bezpiecznie wtedy, kiedy byłby chroniony właśnie anonimowością w sytuacji, kiedy dotyka go jakaś choroba czy sytuacja, która przez inne osoby może być odbierana negatywnie, która może powodować jakąś marginalizację społeczną tych osób. Więc anonimowość wśród anonimowych alkoholików służy ochronie. Ochronie i dawaniu takiej możliwości budowania ufności, bezpieczeństwa, otwartości w czasie spotkań anonimowych alkoholików. I ona wtedy ma taki wymiar osobisty, że ludzie zachowują swoją osobistą anonimowość i wtedy być może jest tak, że więcej osób przyjdzie na meetingi, przyjdzie do AA, wiedząc o tym, że mogą się nie wstydzić tego, co ich dotyka, że mogą przyjść bez obawy przed upublicznieniem swojego imienia, nazwiska, swojej twarzy, czyli że będą w jakiś sposób osobiście chronieni. Inna z funkcji takich ochronnych anonimowości dotyczyła już nie takiej anonimowości osobistej anonimowych alkoholików z założenia, ale dotyczyła anonimowości alkoholików, wspólnoty wobec mediów. Idea tego jest taka, że kiedy ludzie są anonimowi, to w jakiś sposób w tej wspólnocie zachowują jedność i zachowują wspólnotę. Czyli nie ma ludzi lepszych i gorszych, tych, którzy bardziej są znani, tych, którzy świecą i błyszczą i tych, którzy tego nie robią. To sprzyja wspólnocie, to sprzyja też takiej jedności i równości. I dla dobra jedności wspólnoty i dla dobra nie tylko pojedynczego alkoholika, ale też całej wspólnoty, ojcowie założyciele mówili o tym, że duchowość, i tak jest, ma wymiar, nie że duchowość, tylko że anonimowość ma wymiar duchowy. Czyli że służy też takiemu jakby chronieniu pojedynczej osoby przed takim puszeniem się, przed nadymaniem swojego ego, przypomina o tym, że zasady, że są rzeczy ważniejsze niż indywidualne ambicje. A też chroni wspólnotę przed tym, by ona nie była wykorzystywana do jakichś indywidualnych celów poszczególnych osób.
Ale są też osoby, które są publiczne, znane. Aktorzy, wokaliści, osoby, które znane są gdzieś szerszej publiczności. Ludzie oglądają ich problemy, śledzą w różnego rodzaju mediach. I czasem się zdarza, że taka osoba publicznie przyznaje, że leczę się, tak? Miałem problem, czy miałam problem.
Tak.
Już nie ma tutaj zasady anonimowości, nie ma takiej możliwości, prawda?
Z jednej strony tak, przy czym rozróżniłabym sytuację, w której ktoś z osób znanych, publicznych mówi o tym, że jest alkoholikiem, alkoholiczką i że korzysta z terapii i że trzeźwieje. To jest jakby całkiem okej, tak, że ta osoba tak mówi. Natomiast zgodnie z zasadami wspólnoty anonimowych alkoholików, mówienie już o tym, że ja jestem anonimowym alkoholikiem, czy jestem członkiem wspólnoty anonimowych alkoholików, łamałoby tę anonimowość. Czyli to są dwie rzeczy. Znam osobę, która mówiła o tym, że jest być może jednym z najbardziej znanych anonimowych alkoholików w Polsce. Nie dlatego, że publicznie przedstawia się mam na imię tak i tak, jestem członkiem wspólnoty anonimowych alkoholików, tylko dlatego, że inni w taki sposób, nie zachowując, jakby niedelikatnie zachowując się i nie honorując tej anonimowości, o tej osobie tak mówiły.
Jeszcze drugi wątek, który chciałam króciutko poruszyć przed zaprezentowaniem Państwu rozmowy z Edytą Gulbinowicz, która jest psychologiem w służbie więziennej, ale została, czy jej udział w 45-leciu była przedstawiona jako powiernik klasy A. Wątek, który chciałam poruszyć, to właśnie tak zwanych przyjaciół, czyli osób zaproszonych, które nie są alkoholikami, pełnią pewne funkcje. Kim jest powiernik we wspólnocie?
To, o czym wcześniej mówił Paweł, o tym, że to od nas, którzy nie jesteśmy alkoholikami, dużo zależy, czy wspólnota anonimowych alkoholików będzie znana, co będziemy mówić o jej programie, o jej działaniu i o tym, jak ludzie mogą trzeźwieć, korzystając z programu wspólnoty. To właśnie przyjaciele wspólnoty. I wspólnota poszukuje osób i zachęca do współpracy osoby, które w jakiś sposób mają styczność z osobami uzależnionymi, czy to w lecznictwie odwykowym, czy to właśnie w więziennictwie, albo w samorządach, w różnego rodzaju, czy w kościołach, czy związkach wyznaniowych, w różnego rodzaju miejscach. I chętnie zaprasza do współpracy takie osoby, ponieważ to właśnie my, przyjaciele wspólnoty, możemy mówić o tym, jakie widzimy wartości we wspólnocie anonimowych alkoholików, jak wartościowy jest program 12 kroków, jak on służyć może nie tylko trzeźwieniu, zdrowieniu, ale także rozwojowi duchowemu człowieka, który tym programem wędruje, który ten program realizuje. I wspólnota ma swoją strukturę, ale to nie jest taka struktura, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, że tam są, nie wiem, etaty, że tam są funkcje, że tam są jakieś stanowiska. To ci przyjaciele, my przyjaciele, czy nawet czy powiernicy, jesteśmy służebnymi tej wspólnoty. Czyli jesteśmy w służbie wspólnoty i służba powiernika polega na tym, że jesteśmy osobami, które mogą mówić o wspólnocie, które mogą wspólnotę reprezentować, a w ramach naszego polskiej wspólnoty jest powołane ciało, które nazywa się Radą Powierników, czyli grupą ludzi obdarzonych zaufaniem powierników alkoholików i niealkoholików i delegatów narodowych, grupą ludzi obdarzonych przez wspólnotę zaufaniem w tym, że będą dobrze reprezentować wartości wspólnoty, że będą dbać o to wspólne dobro, jakim jest AA i że będą wyznaczać w jakiś sposób poprzez kontakt bezpośredni z członkami wspólnoty kierunki jej rozwoju.
Panią Edytę Gulbinowicz, która jest psychologiem, zapytałam o to, jak sama wiele lat temu postrzegała wspólnotę AA i jaką rolę pełni wspólnota w więzieniu.
Był czas, kiedy znałam ją tylko z teorii, z książek, to był czas studiów, ale nigdy nie myślałam o niej w jakichś kategoriach niedobrych, w kategoriach jakiejś sekty, bo z tym się teraz spotykam ze strony innych osób, że to może jest jakaś sekta, że tam świeczka się świeci, robią coś dziwnego. To słyszę od innych ludzi. Ja od razu wspólnotę AA poznałam jako grupę ludzi, która pomaga. Spotkałam wspólnotę za murami więziennymi. Była wtedy jedna grupa AA w zakładzie karnym. Ja pomyślałam sobie, że być może warto założyć drugą grupę wspólnie z przyjaciółmi z AA. Postaraliśmy się o to, żeby ta grupa zaczęła działać. Stąd ja wspólnotę postrzegam od samego początku jako coś pozytywnego w moim życiu i od 18 lat tak to trwa.
Kiedyś moja znajoma pani prokurator powiedziała, że gdyby nie alkohol, to ona nie miałaby pracy. W więzieniu jest bardzo dużo osadzonych, którzy trafili tam, ponieważ pod wpływem alkoholu zrobili coś bardzo złego. Czy wspólnota i to, co proponuje, jest rzeczywiście takim realnym elementem resocjalizacji? Bo dużo się mówi o tym, że resocjalizacji po prostu nie ma.
Nie zgadzam się z tym, że resocjalizacji nie ma. Pracuję w więzieniu prawie 18 lat i gdyby ona nie istniała, to mnie by tam nie było. Jestem z zawodu psychologiem i tak też swoje pierwsze kroki stawiałam w zakładzie karnym jako psycholog. Wierzę w zmianę człowieka, wierzę w to, że na każdym etapie swojego życia człowiek się może zmienić, nawet ten w więzieniu, mimo tego, że recydywy mamy bardzo dużo, że faktycznie wracają ci ludzie do więzień, ale przyczyny są przeróżne tego powrotu do więzienia. Resocjalizacja istnieje, a wspólnota AA jest bardzo ważnym elementem tej resocjalizacji, ponieważ wspólnota AA i program 12 kroków mówią o zmianie człowieka. Mówią o pewnej możliwości w życiu, którą człowiek jak wybiera, to będzie dobrze żył. Taka jest obietnica AA. Jeżeli zaufasz, jeżeli podążysz programem 12 kroków w swoim życiu, to będzie ci się wiodło. I jeżeli więźniowie, którzy są na meetingach, tak naprawdę chcą zmienić swoje życie i tak naprawdę chcą tą drogą podążać, a nie tylko dla warunkowego przedterminowego zwolnienia, nie tylko dlatego, żeby to ładnie w opinii wyglądało, tylko tak naprawdę czują, że przyszedł ten moment na zmianę w życiu i ten program 12 kroków zastosują, to oni są trzeźwi. Ja mam dużo pozytywnych przykładów, choć więziennicy nie doświadczają na co dzień tej informacji zwrotnej, komu się udało, ponieważ oni rzadko trafiają do nas z tymi pozytywnymi informacjami. Choć ja mam takie doświadczenie na meetingach otwartych, że byli skazani, przychodzą, dzielą się doświadczeniem jeszcze z tymi, którzy za murami pozostają, że da się żyć bez alkoholu, da się żyć pracując uczciwie, choć pieniądze nie są duże i warto jest to robić. Więc z pewnością nie można powiedzieć, że jeżeli na 1000 osób w zakładzie karnym, nie wiem, 50 chodzi na meeting, to się 50 osobom uda. Niech się uda jednej osobie z tych 50, to jest pozytyw. Dlatego dla tej jednej osoby warto to robić. Nie ma takiego programu resocjalizacyjnego, nie ma takich metod resocjalizacyjnych, które byłyby w 100% skuteczne. Więc warto to robić dla pojedynczych jednostek i dlatego sądzę, że resocjalizacja istnieje.
Czy ta współpraca rzeczywiście działa, jeśli chodzi o wspólnotę a służby?
Myślę sobie, że jeżeli chodzi o wspólnotę AA i służbę więzienną, to jesteśmy ewenementem na skalę Europy. Do nas przyjeżdżają ludzie z różnych zakątków Europy, żeby się uczyć, jak wspólnota AA może działać w zakładzie karnym. Nie ma w tym momencie w Polsce zakładu karnego, chyba nie pomylę się, jak tak powiem, w którym nie ma grupy AA, gdzie nie działa wspólnota. Od wielu lat wspólnota AA jest obecna w zakładach karnych, na meetingach zamkniętych. Robimy meetingi otwarte, meetingi rocznicowe, meetingi speakerskie. W chwili obecnej też, przynajmniej w zakładzie karnym, w którym ja pracuję w Goleniowie, rozpoczynamy sponsorowanie, czyli ta indywidualna praca alkoholika trzeźwego z alkoholikiem, który przebywa w zakładzie karnym i który chce przejść przez program 12 kroków. Także wspólnota AA jest obecna od dawien dawna w zakładach karnych i my już jako więziennicy nie wyobrażamy sobie tej resocjalizacji bez wspólnoty AA.
Pani zdaniem, też jako powiernika, w jaką stronę wspólnota powinna pójść? Jakie jeszcze białe plamy powinna wypełnić?
Właśnie przed chwilą skończyliśmy warsztat, gdzie mówiliśmy o AA jako dobru wspólnym i właśnie na koniec rozważaliśmy, gdzie są jeszcze takie niezagospodarowane tereny. I muszę przyznać, że z sali padały takie głosy, że jeszcze nauczyciele, czyli szkoły, być może szkoły średnie, bo myślę, że nie możemy aż tak wcześnie zaczynać. Szkoły średnie to jest to miejsce, gdzie można by było o wspólnocie już cokolwiek powiedzieć. Aczkolwiek w szkołach, gdzie są młodsze dzieci, warto mówić o wspólnotach Al-Anonu i Al-Atinie. Często zdarza się tak, że pije rodzic, a dziecko nie radząc sobie z problemami, nie ma pozytywnego dorosłego wokół siebie i właśnie w grupie takiej jak Al-Atin, czy kobiety w Al-Anonie znajdują wsparcie i zaczynają pomagać najpierw sobie, a nie wcale pijącemu współpartnerowi. I drugim obszarem z pewnością jest jeszcze duchowieństwo, ponieważ wspólnota AA robiła badania, z jakiego miejsca dowiedział się członek wspólnoty AA o AA i tak naprawdę duchowieństwo jest na szarym końcu. Tam jest ponad 1% tylko, 1,7 zdaje się, jak dobrze pamiętam, gdzie od duchowieństwa dowiedział się ktoś o wspólnocie AA. Najwięcej jednak od terapeutów, więc myślę sobie, że jeszcze duchowieństwo, nauczyciele, ale myślę również, że sędziowie, ten wymiar sprawiedliwości tutaj w tym aspekcie też jest mocno hermetycznie zamknięty na takie informacje. Kuratorzy są otwarci, z kuratorami współpracujemy, ale jeżeli chodzi jeszcze o sędziów, którzy właśnie wydają różnego rodzaju wyroki skazujące, chciałoby się, aby częściej ci ludzie byli badani przez biegłych psychiatrów, aby trafiali do więzień już z gotową diagnozą. My dostajemy człowieka i tak naprawdę zaczynamy tam diagnozę i dlatego też nie zawsze możemy zdążyć z wysłaniem go do oddziału terapeutycznego, a gdyby przychodził do nas z diagnozą, to myślę, że byłoby nam o wiele, wiele łatwiej.